będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzisiaj 14 lutego. Proszę ojca, czy ojciec wie, co to za data?
Tak, wiem.
To jest wspomnienie patrona chorych psychicznie. Dokładnie. Czyli świętego Walentego. Życzymy wszystkim, którzy czczą świętego Walentego na wszelkie możliwe sposoby, także w perspektywie naklejania serduszek tu i ówdzie, na czoło, na rękę, na ramię. Niechże wam święty Walenty wyprasza wszystkie potrzebne łaski, zwłaszcza jeżeli wasza choroba psychiczna nazywa się zakochaniem. No, życzymy wam naprawdę tego, żebyście wzrastali w nim, a życzą wam tego, żegnając się równocześnie. Nie, witając się, witań, zmylił mnie ojciec.
Przepraszam, to ten senny wyraz na twoim obliczu mnie zmylił.
Prawdopodobnie na moim? Ojciec Michał Nowak, franciszkanin.
I ojciec Maciej Baron, werbista.
A audycja, której państwo właśnie rozpoczęli słuchać, to audycja
z cyklu Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony.
W Radio Niepokalanów ta audycja jest nadawana i z tego radia wychodzi, a zajmujemy się w tejże audycji Ewangelią, słowem niedzielnym zwłaszcza, no bo niestety nie stać nas ciągle na zajmowanie się słowem codziennym, czasowo nas nie stać, ale cieszymy się, że możemy pod strzechami u państwa gościć przynajmniej w niedzielę, albo w te dni, które wybieracie jako dni słuchania nas, aczkolwiek Ewangelia niedzielna. I w tę niedzielę Kościół proponuje nam jakby kontynuację Ewangelii świętego Marka z pierwszego rozdziału. To będą wersety od 40 do 45, które pozwolę sobie państwu przypomnieć.
Wysłuchajmy.
Tak, proszę bardzo. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana prosił go: jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do niego.
No jak zawsze krótka Ewangelia Markowa, ale przebogata w treść. Te fragmenty, które dotyczyły trądu, myśmy już kilkakrotnie tutaj omawiali, w sensie mówiliśmy o tym, że no, wiedza medyczna w czasach jezusowych no, była trochę, może nie tyle uboższa, na pewno była uboższa o pewne rozwiązania techniczne i detale, ale no, trąd, jako trąd kwalifikowano wiele chorób, skórnych zwłaszcza, w tym właściwy trąd, czyli tą chorobę straszną, bakteryjną, która no, prowadzi w efekcie często do utraty kończyn, do ślepoty, także do głuchoty. Po prostu ludzkie ciało no niestety psuje się, gnije dosłownie, jeżeli chodzi o opis taki bardziej dosłowny. I była to choroba, która już no powiedzmy właśnie w czasach mojżeszowych, że tak powiem, kiedy spisywano pięcioksiąg, no była traktowana jako choroba wykluczająca bardzo mocno, nie? I to wykluczająca podwójnie, znaczy wykluczająca z życia religijnego, ponieważ no, kontakt z trędowatym sprawiał, że człowiek, który miał ów kontakt, był rytualnie nieczysty, potrzebował rytualnie się oczyścić, żeby móc wrócić w ogóle do wspólnoty, do obozu tak zwanego, w sensie w czasach mojżeszowych tak to nazywano. W czasach Jezusa no, trąd był też chorobą, która wykluczała nie tylko religijnie, ale też społecznie, nie? No, trędowaty był człowiekiem wyjętym z tych wszystkich no, przestrzeni życia wspólnego, od życia rodzinnego począwszy, przez jakąkolwiek, nie wiem, interakcję społeczną, uczestniczenie chociażby w takich wydarzeniach, nie wiem, jak targ, czy jakieś spotkania religijne, no, no wszystko było dla niego zamknięte, więc człowiek trędowaty, który staje przed Jezusem dzisiaj, to jest człowiek, który jest zupełnie wyjęty z tego, co, no, co jest domeną ludzkiego życia, nie? Czyli po prostu no, no, z bycia z ludźmi, z braćmi, z siostrami w jakiejś takiej normalnej relacji.
Ten człowiek, który staje przed Jezusem, on właściwie dość szybko zmienia pozycję i to mnie bardzo mocno skupiło, mianowicie upadając na kolana. Ja nie wiem, czy ty zwróciłeś na to uwagę, ale mnie się wydaje, że my się coraz rzadziej modlimy na kolanach. I tu daleki jestem od pogłębiania antagonizmów pomiędzy zwolennikami przyjmowania Komunii Świętej na stojąco, a na klęcząco, bo takie dwa obozy już w Kościele mamy i absolutnie nie jest moją rolą tutaj dolewać oliwy do ognia w tym względzie, jakby poza tym zupełnie, obok. Myślę sobie, że jakby dzisiaj wielu ludziom nie wypadało klęknąć, no bo przecież myśmy już tak dorośli w wierze, przecież myśmy wyszli już z tego dziecięctwa, myśmy dojrzeli. Wszystko to jest jakoś takie upokarzające, nie? Żeby klękać, to lepiej może na stojąco się pomodlić, czy właściwie nawet na siedząco. Chodzi o to, żeby ta postawa była jakoś tam postawą szacunku, a przecież w Afryce ludzie jak chcą okazać sobie szacunek, to siedzą i w ten sposób sobie największy szacunek okazują. Ale czy to nie jest najlepsza postawa, którą my przed Bogiem możemy przyjąć? Postawa klęcząca. Zauważcie, że ciekawe jest to, iż my taką postawę, postawę klęczącą, przyjmujemy najczęściej wtedy, kiedy sami się przekonujemy o tym, że nie jesteśmy bogami. Niekiedy tak bardzo wyraźnie i mocno jesteśmy przekonywani co do tej prawdy, najczęściej poprzez miażdżące nas jakoś cierpienie. Kiedy my doświadczamy własnej bezradności, słabości, niemocy, biedy, wtedy jakoś nam się te kolanka zginają szybciej i te stawy nasze kolanowe wtedy jakoś lepiej zaczynają pracować. I ten trędowaty, który dzisiaj przychodzi do Jezusa, on nie ma żadnego problemu z przyjęciem takiej postawy. On po prostu pada w proch. Nie? I w głębi tego swojego, czy z głębi tego swojego życia, zmiażdżonego przez cierpienie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, z całą pokorą, na jaką go stać, woła do Jezusa: jeżeli chcesz, możesz. Zauważcie, że on doskonale jakby zdaje sobie sprawę, jest, mam wrażenie, niezwykle inteligentny człowiek. Nie? On doskonale zdaje sobie sprawę z tego, do czego się odwołać. Nie? On nie ma jakby cienia wątpliwości, że Jezus może, więc nie odwołuje się do jego mocy. To jest człowiek głębokiej wiary. On wie, on ma to przekonanie wewnętrzne, że Jezus może. To, do czego się ten trędowaty odwołuje, to jest wola Jezusa. Jeżeli chcesz, jeżeli zechcesz, to ja wiem, że dla ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Dla ciebie nic nie jest zbyt trudne. Nawet trąd, który, uwolnienie jakby od trądu, było przez rabinów uznawane na tym samym poziomie, jakby uznawane za cud na tym samym poziomie, jak wskrzeszenie umarłego. Bo tak jak powiedziała Maciej przed chwilą, jakby trąd był śmiercionośny, w tym sensie też społecznym, on wykluczał całkowicie z życia, wobec czego przywrócenie człowieka do życia, uwolnienie go od trądu, było naprawdę nadzwyczajnym wydarzeniem i nadzwyczajnym cudem. I ten chory człowiek mówi tylko jedno: jeżeli chcesz, ja wiem, że to się może stać tu i teraz, natychmiast, jeżeli tylko tego zechcesz.
Masz rację. To jest jak najbardziej trafna interpretacja, że ten człowiek jest właśnie nie jest przypadkowym przechodniem, tylko no, jest to spotkanie człowieka głęboko wierzącego. W tym sensie wierzącego, że no, właśnie po tym rozróżnieniu, którego dokonuje, nie, że on nie mówi znowu, nie mówi Jezusowi, co należy czynić, nie mówi mu, czego on pragnie, w sensie, no wyraża swoje pragnienie, ale nie przedstawia tego w formie takiej petycji, nie? Proszę mnie tutaj uzdrowić z trądu, ponieważ chciałbym wrócić do świata żywych, a nie błąkać się gdzieś po obrzeżach, wołając nieczysty, nieczysty przy każdym kroku, jeszcze z dzwoneczkiem w ręce, żeby było mnie z daleka słychać, tylko mówi, jeśli chcesz, nie? Czyli uznaje, inaczej pozwala Panu Bogu być Bogiem, uznaje, że ta postawa klęcząca jest nie tyle gestem, bo wydaje mi się, że z czym tutaj mamy problem, jeżeli chodzi o modlitwę na klęcząco. Co? No przede wszystkim zauważ, że no może jest to też, może rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że wynika to z pewnej racjonalizacji wiary, że myśmy sobie już wszystko poukładali, nie? Że to nie jest, to, no pomódlmy się na stojąco czy na siedząco, no bo po co klęczeć, skoro my już tak wiele rozumiemy, nie?
Jasne,
tak wiele...
Panu Bogu nie jest do niczego potrzebne, żebyśmy klęczyli.
Dokładnie, albo ten argument właśnie, że przecież nie jest istotne, czy ja leżę, czy ja stoję.
Ważne, że się modlę.
Okazuje się właśnie, że jest, że ten gest zgiętych kolan, on bardziej jest, inaczej więcej pracuje przy nim serce niż stawy kolanowe, nie? Że ta modlitwa na klęcząco, ona bierze się, wydaje mi się, że bierze się właśnie z serca, które rozpoznaje, czy pozwala Panu Bogu być Bogiem, nie? Że to jest ta postawa, w której ja przyjmuję Boga takim, jakim On jest, a to zgięcie kolan pokazuje mi nie tyle, że ja jestem nikim, tylko kim jestem względem Pana Boga, nie? Że tutaj jak gdyby człowiek na kolanach odkrywa swoją prawdziwą tożsamość jako dziecka Bożego. I to dzisiaj nam też trochę ucieka, w tym sensie, że ja zauważyłem kiedyś, tak żeśmy rozmawiali ze znajomymi, że wiele osób ma, no nie chcę powiedzieć, że alergię, ale dziwnie reaguje, kiedy słyszy o dziecięctwie Bożym, nie? Że mamy wzrastać w dzieciństwie Bożym, no, że jest to cały czas kojarzone z jakąś infantylnością, czy właśnie z wezwaniem do jakiejś dziecięcej wiary, takiej wiary, no powiedzmy troszeczkę na niby, w tym sensie, że no wiary, którą dziecko przejmuje od swoich rodziców, takiej mało dojrzałej wiary, która no nie jest pogłębiona, że nam się właśnie wydaje, że kiedy wstajemy z kolan, to dojrzewamy. Tymczasem jest odwrotnie, nie? Że dojrzewamy, kiedy odnajdujemy w sobie siłę do tego, żeby klęknąć, bo to wymaga pewnej wewnętrznej siły, która się rodzi z wiary też, nie? To jest no bardzo ciekawe, znaczy temat do dyskusji pewnie na osobną audycję też, nie? O modlitwie, czy o motywacjach do modlitwy, czy o tym, jak w ogóle skąd bierze się nasza chęć, albo też nasza niechęć względem modlitwy, nie? Mm-hmm. To jest, ale ta sytuacja tutaj jeszcze pokazuje nam drugą rzecz. Nie wiem, czy ostatnio właśnie też czytałem sobie kilka znowu komentarzy, które tam znalazłem w różnych miejscach. I jak bardzo symptomatyczne są te słowa Jezusa o tym odesłanie go do kapłanów, nie? W sensie, żeby złożył za swoje oczyszczenie ofiarę. Że bardzo często w tych przypadkach, zwłaszcza jeśli chodziło o ludzi uboższych, to już żeśmy kiedyś mówili, ale chodziło o złożenie ofiary z dwóch ptaków. Tam były gołębice, znaczy gołębie albo synogarlice, nie? To były dwa ptaki. I no, do tej pory, szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem, jak wyglądała taka ofiara. I doczytałem sobie, że jednym z takich sposobów złożenia tejże ofiary było no, zabicie jednego z tych ptaków i we krwi tego ptaka umazywano skrzydło drugiego, następnie puszczano go wolno. I no to, jeżeli w ten sposób spojrzymy sobie na scenę, która jest przed nami, ale także na przez pryzmat tej sceny na ofiarę Jezusa, nie? Który w swojej krwi nas obmywa, byśmy mogli pójść wolnymi, że uwalnia to nasze skrzydło umazane we krwi baranka, jest znowu skrzydłem wolnego ptaka, nie? Że odlatujesz wolny, uzdrowiony. Że ten człowiek jak gdyby po raz wtóry mógł przeżyć to, co go spotkało, jeśli pozostał wierny no, tej tradycji, w której wzrastał. Nie? W sensie, jeśli wypełnił przepis prawa. Że Jezus pokazuje, że On jest wypełnieniem prawa, ale jednocześnie zachęca do tego, żeby ten człowiek poprzez ten gest ofiarowania tych dwóch ptaków i prawdopodobnie dokonało się to w ten sposób, że jedno z tych zwierzątek zostało uśmiercone i jego krew obmyła jak gdyby, czy oznaczyła skrzydło drugiego i został puszczony wolno. I to jest coś, co mnie tak mocno zatrzymało, nie? Że tutaj Jezus go uzdrawia, owszem, ale gdyby dopełnieniem tego uzdrowienia jest posłuszeństwo temu no, rytuałowi w sensie ofiarnemu, nie? Żeby on zobaczył jak gdyby w tej symbolicznej postaci to, co jego samego dotknęło, nie? Że jego skrzydła są w tej chwili skrzydłami wolnego, czystego ptaka, nie? Który może powrócić do życia, tak jak mówi, że jest to cud traktowany na równi ze wskrzeszeniem, nie? Powrót trędowatego. A dwa, że kapłan dawał świadectwo, że ten człowiek jest zdrowy, czyli jak gdyby za pośrednictwem tego kultu, który jeszcze trwa w świątyni, Jezus sprawia, że nikt temu człowiekowi nie powie halo, halo, nie? Co ty tutaj robisz, nie? Przecież ty jesteś chory, ty jesteś na aucie, nie? Że ten placet świątynny, że ten człowiek jest uzdrowiony, że składa ofiarę dziękczynienia za swoje uzdrowienie, był też jak gdyby zyskaniem świadka tego uzdrowienia, nie? Że nawet gdyby ktoś kwestionował Jezusa, że mocą Belzebuba wyrzuca złe duchy, to kapłan w świątyni powie zaraz, chwilę, moment, nie? Ten człowiek był, złożył przepisaną prawem ofiarę i rzeczywiście ja mogę potwierdzić, że on jest zdrowy, nie? Że on może wrócić do swojego życia, do swojej pracy, może do swoich bliskich, do swojego środowiska, w którym żył, więc to też pokazuje, jak głęboko wchodzi to uzdrowienie w tą tkankę naszego życia, nie? Że to nie jest coś, jakieś maźnięcie po zewnętrznej stronie, tylko to jest jak gdyby dotarcie do samego środka tej rzeczywistości, tej tkanki, powiedzmy, tego mięsa życia, nie?
Tak, i to myślę, że po tym wtręcie ornitologicznym, którego ojciec Maciej dokonał tutaj w tej interpretacji ewangelicznej, warto by było wysłuchać jakiejś pieśni okołotematycznej, może widziałam orła cień, sugeruję.
Może Tadeusz ma jakąś płytę z odgłosami ptactwa.
Może na przykład, więc te gęsi odlatujące.
Klangor gęsi albo jakieś
tak,
inne.
Tak, można. To zapraszamy Państwa na tę chwilę. Mamy szczerą nadzieję, że te dźwięki, które Państwo słyszeli przed chwilą, były miłe. My ich nie będziemy słyszeć pewnie, ale a może uda nam się także tej audycji odsłuchać, ale ja chcę wrócić do tej intuicji człowieka, który staje przed Jezusem, odwołując się do woli naszego Pana, i on tę wolę natychmiast wyraża, natychmiast mówi chcę, a na dowód tego, że chce, wyciąga rękę i dotyka tego gnijącego ciała, dotyka tej brzydoty tego człowieka, dotyka tego, co wydaje nieprzyjemny zapach, do tego, co jest obrzydliwe w oczach ludzi, tego świata, dotyka tego, co zostaje odrzucone przez ten świat. Nie? Jezus, który wyciąga rękę i nie waha się, nie brzydzi się, nie boi się, nie lęka, nie martwi o to, że zaciągnie rytualną nieczystość, tudzież choćby tego, że się zarazi. Dla niego ten człowiek jest ważny, dla niego ten człowiek w tej chwili staje w centrum. I muszę ci przyznać, że ja mam przy tym fragmencie, kiedy nad nim medytowałem i rozważałem go, to tak sobie pomyślałem, że ta pandemia, która ciągle trwa, ona nas bardzo przesiała jak sito w tym kontekście, o którym mówię, bo myślę, że dla wielu z nas jednak człowiek nie stanął w centrum tego pandemicznego czasu, a jeżeli już jakikolwiek człowiek stanął w centrum, to byłem ja sam. Nie, to jest ten egoizm, o którym wspominaliśmy już powielokroć, i nie chcę uderzać w tony gromiące i potępiające, rzecz jasna, ale tak obserwowaliśmy przecież niejednokrotnie, może dobrze uderzyć się we własną pierś, a przynajmniej w pierś tej branży, którą reprezentujemy, więc pracowników świątynnych. Widzieliśmy to niejednokrotnie w tych ostatnich miesiącach, że no, wielu duszpasterzy, wielu księży pochowali się ze strachu wobec pandemii, wobec tej możliwości zarażenia się, unikając, i do dziś są tacy, którzy unikają jakiejkolwiek formy kontaktu. Jakby te potrzeby duchowe człowieka zeszły na plan dalszy, tych, którym służą ci właśnie duszpasterze. I ten obraz, no, siłą rzeczy, nie wiem, jakbyśmy zaklinali tę rzeczywistość, on chyba jest gorszący, i on musi być gorszący, nie dlatego, jakoby my, duszpasterze, mielibyśmy być w sposób szczególny chronieni przed pandemią i nas, wirusy, miałyby się nie imać, bo zadali temu kłam liczni ci, którzy już pomarli, w koloratkach chodząc, umarli księża i umierają na COVID. To jest zupełnie oczywiste. Podlegamy dokładnie tak samo tym zarażeniom, jak wszyscy inni. I nie dlatego mamy wychodzić z tych naszych norek i z tego naszego pochowania, że jesteśmy w sposób szczególny łaską Bożą chronieni. Mamy wychodzić z tych naszych nor, dlatego że jesteśmy w sposób szczególny do tego powołani przez Pana. Nie? Dlatego, że jesteśmy zaproszeni do tego, żebyśmy w takich sytuacjach byli właśnie posłani do tego świata. Nie? I jeżeli my tego nie zrozumiemy, już kończę tę myśl, no to wydaje się, że jako pierwsi powinniśmy się nawrócić, zanim jeszcze kogokolwiek innego będziemy wzywali i zapraszali do nawrócenia, to my pierwsi powinniśmy chyba jego potrzebę dostrzec.
No ja jeszcze powrócę do tej Ewangelii sprzed tygodnia, kiedy pytaliśmy się, do kogo się zwracasz w momencie zagrożenia, nie? Kto jest jak gdyby pierwszym adresatem nie tyle twojego lęku, tylko właśnie tej sytuacji obiektywnie trudnej, no bo trzeba przyznać, że sytuacja epidemii na początku przynajmniej, no była, i tu się przyznaję i bije się we własne piersi, była też, kiedy oglądaliśmy te materiały z Chin, czy potem z Włoch, kiedy, no, potem się okazało, że to nie były zdjęcia z Włoch, tylko to były zdjęcia z jakiejś innej akcji, no ale te ciężarówki wypełnione po sufit, że tak powiem, trumnami, te mobilne chłodnie jeżdżące po włoskich peryferiach, zbierające zmarłych, czy właśnie te obrazy z Chin, gdzie tam ludzie mieli padać na ulicy, umierać w męczarniach, no było w tym coś przerażającego, w tym sensie, że poddaliśmy się sugestywnym obrazom medialnym, bo o to też chodziło, żeby napędzić oglądalność. No potem przyszedł czas pewnego obłaskawienia, kiedy w wakacje, czy tam w miesiące letnie ubiegłego roku, wirus jak gdyby przestał być jakoś groźny, spadły te wszystkie słupeczki nasze, i właśnie to, co Michał powiedział, mnie uderzyło, nie, że ja sam doświadczyłem tego, że najchętniej właśnie zamknąłbym się w jakiejś norce, nie, zabarykadował drzwi i przeczekał, aż ten wicher przeminie. No, na szczęście otworzono nam kościoły i tak nieśmiało zaczęliśmy wracać właśnie do tego kontaktu, z zachowaniem oczywiście tych reguł bezpieczeństwa, no bo tak jak Michał mówi, no nie jesteśmy, w sensie no jako księża czy zakonnicy, nie jesteśmy niczym chronieni, że tak powiem, przed prawami natury i, jej, i skutkami jej działania, ale też właśnie, co mnie też tak zafrapowało, ale to na szczęście nie padło w naszym kontekście, tylko bodajże właśnie w Zjednoczonym Królestwie, że wydano jak gdyby listę tych, tych tak zwanych potrzeb życiowych, na których to potrzeby duchowe, w sensie takie jak kult, jak uczestnictwo w życiu religijnym, zupełnie nie były ujęte. Nie? Tak. Było wyjście do groceries, w sensie po zakupy codzienne, było kilka innych rzeczy wymienionych, ale absolutnie nie było tam potrzeb związanych z wnętrzem człowieka. Ono uderzyło mnie to, że zaczęto komentować, że przez kilka dni nie padł żaden głos, nie tyle sprzeciwu, co może nawet komentarza, czy dopowiedzenia ze strony duchownych przywódców, tamtych społeczności, nie, że przyjęli to, przepraszam, błychnęli to jak pelikan, jak młody pelikan rybkę, nie, po prostu no jest to, mówię, w tym takim posłuszeństwie nakazom i zakazom jest pewne takie, no jest pewna taka pułapka, nie, że nam się pomyli posłuszeństwo czy rozsądek w przestrzeganiu no obostrzeń, bo to słowo też jest takim słowem, które ostatnio nam towarzyszy, że nam się to myli no z poczuciem naszej misji, czy ze świadomością naszej misji, nie? To było takie przebudzenie, kiedy, nie wiem, czy to przeżywałeś, ja to jako proboszcz przeżywałem, że była ta zachęta, żeby jak najwięcej parafialnych aktywności przenieść do wirtualu, nie? Zoom, ten Rooms, nie, te wszystkie aplikacje, które pozwalają na przeżywanie rzeczy w wirtualu, nie? I po jakimś czasie, po tych 2-3 miesiącach, mówiliśmy sobie z kolegami proboszczami, że drastycznie spadła to uczestnictwo wirtualne, nie? To widać tam po ilości odsłon, wyświetleń. Potem też no, były te nadużycia, że msze święte były odtwarzane na przykład na YouTubie, nie? Że kilku biskupów zajęło mądre stanowisko, przypominając, że nagranie nie jest uczestnictwem, nie? Że to jest jednak żywy sakrament, żywy Chrystus i jak gdyby to nagranie ma swoją, jeżeli ma jakąś analogiczną moc łączenia uczestników, to w momencie, kiedy ono jest rzeczywiście nadawane na żywo, nie? A nie jako filmik do obejrzenia, jeden z milionów, które są w serwisie YouTube. Nie? W jednej chwili oglądam tam kota pływającego na desce surfingowej, żeby się potem przełączyć na mszę z Łagiewnik i wrócić wczoraj. Do pływających. Tak, wczorajszą mszę z Łagiewnik. Nie? I już przydługa dygresja, ale już kończę. I to mnie uderzyło w tym tekście też dzisiejszym, który sobie tutaj rozważamy, że właśnie jest to przypomnienie, że Jezus dotyka żywego człowieka, nie? Że ta rzeczywistość nie może być wirtualna, nawet w trudnym czasie, że ten lęk, który wielu z nas, no niestety wielu z nas też pokazało, chociaż pokazało też wiele innych postaw, które niekoniecznie są chwalebne, jakieś właśnie ubrania rzeczywistości w teorie spiskowe różnego rodzaju, które mają dzisiaj no pożywkę niesamowitą, nie?
Więc to ja mówię, jest fenomen, tak.
Wracam
jest.
Znowu do tego pytania, do kogo się zwracasz w chwili trudnej, nie? Jaka, mm-hmm. Czy idziesz, tak jak rodzina Szymona do Jezusa i mówisz o tym, że jest paląca potrzeba, gorączką, że tak powiem, paląca i trzeba coś zrobić i zostawiamy Panu pole do działania, czy po prostu zupełnie opuszczamy to pole, nie? W sensie zostawiamy tego człowieka no, z tym jego trądem, jakim dzisiaj, powiedzmy, może być ten nieszczęsny COVID, nie? I zostawiamy go zupełnie no, na pastwę głosów, które niekoniecznie muszą chcieć jego dobra, nie? Bo to też wyszło w wielu miejscach, nie? Że to przeniesienie do wirtualnego świata nie zawsze kończy się dobrze, nie tylko w tym sensie, że ludzie tracą poczucie czy potrzebę tego żywego uczestnictwa, bo to też niestety pokazały nam czasy przedświątecznej spowiedzi i ten czas przed Bożym Narodzeniem, nie? Kiedy nastawialiśmy się na powrót do konfesjonałów, na jakieś właśnie takie przebudzenie po tym czasie, kiedy tego sakramentu właściwie nie było, czy był sprawowany w takim, no przynajmniej w naszym tam zakątku świata, w takim dosyć namiastkowym charakterze, tego nie było. I kilka osób, które no właśnie wyraziło się w ten sposób, że mówią, że no stracili na jakiś moment, czy dłuższą chwilę potrzebę, czy poczucie, że no, że potrzebny jest kontakt z żywym Bogiem, ale też z żywym człowiekiem, żeby to miało sens, żeby to było prawdziwe, nie? Żeby to mogło być tym, czym ma być w zamyśle.
I to, myślę, że ta Ewangelia bardzo chroni nas przed tym jałowieniem takim, bo rzeczywiście widzimy człowieka w centrum, dla Jezusa ten rzeczywisty, realny, potrzebujący, śmierdzący, brudny i chory człowiek staje w centrum. To też jeszcze taka myśl mi przyszła szybciutka, może dygresyjnie, Słyszałem ostatnio taką historię, opowiadały mi siostry, które prowadzą dom pomocy społecznej, po prostu dom dla osób starszych, duży, i potrzebowały pomocy, rzecz jasna, na jakimś tam etapie, i z tą pomocą pospieszył któryś z ojców duchownych z jednego z seminarium ze swoimi klerykami, bodaj 3 czy 4. I oczywiście spędzili tam jakieś 2 tygodnie, służąc tym brudnym, często, no takim naturalnie brudnym w znaczeniu, niedołężnym, chorym, robiącym pod siebie, tak kolokwialnie mówiąc, ludziom, po prostu swoją pracą, swoją posługą, bardzo realną, rzeczywistą i konkretną, nie wcale nie duchową, tylko materialną, tą, której potrzebowali. Po czym po kilku tygodniach od tego zakończenia tej posługi, tenże ojciec duchowny przyjechał z takim podziękowaniem do sióstr, do tego domu, mówiąc wprost: daliśmy wam chłopców, a odzyskaliśmy prawdziwych mężczyzn. Nie? Oni jakby zrozumieli, kim jest człowiek. Oni dzięki temu kontaktowi z potrzebującymi rzeczywiście pojęli, jaki będzie charakter ich przyszłej misji, nie? Ku czemu oni tak naprawdę zmierzają. I w tej Ewangelii trąd znika. Natomiast ten człowiek, który jest ciągle w centrum, jest dokładnie instruowany przez Jezusa, co ma zrobić i czego ma nie robić. I bardzo jasno słyszy, że ma nie opowiadać. Mnie wielokrotnie zastanawiało, dlaczego. Nie? Dlaczego przecież świadectwo takie ważne? Przecież te opowieści o cudach, o uzdrowieniach, one mają tę moc oddziaływania. Przecież świadek taki, który doznał, który może pokazać, zobacz, o, tu była plama trądu, nie ma nic, jestem zdrowy, ja chodzę, ja żyję, ja pachnę, ja jestem człowiekiem uzdrowionym. Nie? To przecież ma ogromną wartość. Tymczasem nie tak dawno przyszło mi do głowy, że być może Jezusowi chodziło również o to, żeby ten człowiek nie utknął w swoim życiu, nie utknął wokół swojej opowieści, żeby się nie zaczął kręcić wokół samego siebie, nie? Ale żeby zadziałał, żeby zrobił to, co trzeba, żeby zrobił to, czego się domaga prawo, to tak jakby trochę dopełniał tę łaskę swojego uzdrowienia. Kiedy czytałem to słowo, to tak mi się skojarzyło z zadośćuczynieniem po spowiedzi. Nie? To jest ten element, z którym nas spowiednik posyła. Nie? Mówi, teraz jeszcze Bóg ci przebaczył, a teraz jeszcze zrób to czy tamto. Nie odmów sobie litanie, mów dziesiątek różańca, zrób coś miłego dla swojej żony, nie wiem co tam, nie? Kup sobie jakąś kieckę, bo się zaniedbałaś w ostatnim tygodniu czy miesiącu, no to zrób coś miłego.
Bez nowych butów.
Coś miłego dla siebie. No oczywiście trochę może anegdotycznie, ale jest coś, co jeszcze trzeba zrobić. Nie dla dopełnienia tego, już nie dla ważności sakramentu, ale dla jego godziwości, dla tego, żebyś zrozumiał, że jest jeszcze coś po twojej stronie, co zrobić może. I możesz. I zobaczcie, że ten człowiek uzdrowiony robi po swojemu. On robi coś zupełnie innego. Tak jakby obiektywna zmiana jego sytuacji bardzo szybko pozwoliła mu zapomnieć o jego ludzkiej kondycji. Szybko. Jeszcze nie skończyłem. A skończę.
Opuściło się z kartki, więc myślałem, że...
Nie, muszę skończyć tę myśl, dlatego, dobrze, że ona jest istotna. I dlatego ci nie pozwolę się wtrącić w tej chwili. Dlaczego? Dlatego, że ten, który jeszcze przed chwilą klęczał w prochu, do tego chcę nawiązać bardzo mocno, nie? Ten, który nie był uznawany za człowieka przez wielu, nagle poszybował w zupełnie inne rejony. Nie? Tak jakby o wszystkim zapomniał. Nie? I to jest być może taka ważna lekcja też tego, jak dobrostan w naszym życiu zmienia ludzkie patrzenie. Nie? Już słowa Jezusa nie mają takiego znaczenia, jak jeszcze przed chwilą je miały. Nie? Ten człowiek jakby znalazł się w zupełnie nowym kontekście i to, co mówi Jezus, zupełnie jakby przestało się liczyć. Teraz...
Znaczy, no jest to takie dla mnie trudne, że nie mogłem się wtrącić w miejscu, w którym chciałem, nie, ale no niech będzie.
Nie? Niech będzie.
Chodzi mi o to, że zauważ, że Jezus zamienia się miejscami z człowiekiem.
Wyjął mi to ojciec z ust.
Że ten, który do tej pory nie mógł wejść jawnie do miasta, a teraz może i robi po swojemu, w sensie no, pokazuje, że nie do końca zrozumiał to, co mu Jezus powiedział, że ten, który teraz może wejść do miasta, a Jezus, który do tej pory w jakiś sposób mógł sobie tam wędrować, no nie może jawnie wejść do tego miasta, nie? Więc jest to taka ciekawa zamiana, nieoczekiwana zamiana miejsc, żeby zacytować tytuł klasycznej komedii, ale druga myśl, która mi towarzyszy tutaj, że zauważ, znowu jest taka istotna dla naszych czasów, to znaczy jak rozumiemy Boże miłosierdzie, nie? że dla człowieka wierzącego miłosierdzie zawsze powinno być zaproszeniem do nowego życia, nie? W sensie nie tylko doznajesz, jak gdyby nie tylko jesteś pozbawiona czy pozbawiony tego balastu, który cię trzyma w miejscu, ale przede wszystkim jesteś posłany do nowego życia, nie? Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić, nie? Mhm. Czy właśnie względem córki Jaira to samo, nie? Że dajcie jej jeść, niech wróci do życia, niech zacznie coś robić, nie? I my często mamy takie bierne poczucie miłosierdzia, jako takiego anulowania tego, co było złe. No i jest to dla niektórych jakieś tam miłe doznanie, na przykład po spowiedzi, że mają taką lekkość ducha, lekkość życia.
Kamień spadł z serca.
Ale nie ma tego przeświadczenia, że to nie jest koniec, nie? Że chociażby właśnie to mocne postanowienie poprawy jest taką, w sakramencie pokuty, jest taką deską ratunkową, żebyśmy my w tej bierności nie utknęli, żeby nam w pamięci zostało, że Jezus, kiedy uzdrawia z niemocy, i to strasznej niemocy, a taką jest grzech i śmierć, posyła cię do nowego życia. I to nowe życie jest życiem w posłuszeństwie Jemu. Przynajmniej powinno być, nie? Że tym jest łaska, że to jest trwanie w tej bliskości Jezusa, nie? Że On się nie obraża, kiedy my upadamy, ale ma świadomość, kiedy odwracamy do Niego plecami, kiedy tracimy Go z oczu. I dokładnie tak jakby to się dzieje w tej Ewangelii, nie? Że jeszcze przed chwilą ten człowiek był na kolanach i dawał świadectwo, że rozumie, kim jest Jezus, nie? Ale w momencie, w którym doznaje uzdrowienia, nie wiem, czy euforia, czy jakieś hormony szczęścia go zalały, i zapomina, że no, jest winien posłuszeństwo w tej chwili, jest winien podążanie za tym, co usłyszał, co go dotknęło, nie? To momentalnie znika. I mam wrażenie, że naszym problemem dzisiaj jest właśnie też to, jeżeli chodzi o współczesność, że my bardzo mocno i głośno wołamy o miłosierdzie. Zauważ, nie, jak na przykład sama koronka do Bożego Miłosierdzia, jak się rozrosła, nie? Jeżeli chodzi o taką... Ja pamiętam jeszcze, kiedy byłem ministrantem, no to było lat temu, no powiedzmy 30, no to koronka do Bożego Miłosierdzia była takim przypadkowym nabożeństwie w Kościele, które pojawiało się, no, w określonym czasie, niekoniecznie była jakoś regularnie odmawiana. Nie, no, odmawialiśmy tam przy okazji jakichś tam nabożeństw, ale dzisiaj są na przykład całe parafie czy wspólnoty, które wokół koronki do Bożego Miłosierdzia, tego wołania o miłosierdzie, okręcają całe parafialne życie, nie? Na przykład, no bardzo, to wiem od współbraci, którzy pracują w Azji, na przykład Filipiny, nie? To jest kraj, no on jest tradycyjnie katolicki, ale tam po prostu, no jeszcze szybciej i bardziej niż w naszych Łagiewnikach, nie? Rosły kościoły, sanktuaria, kaplice oddane Bożemu Miłosierdziu i właśnie żyjące tym rytmem koronki, że to jest jak gdyby to koło zamachowe tych wspólnot, nie? I o wołaniu o miłosierdzie nam doskonale przychodzi. I jest czymś rzeczywiście świadczącym o tym, że potrzebujemy tego. Ale z drugiej strony, czy mamy w sobie tę świadomość, że to miłosierdzie jest zaproszeniem nie tylko do jakby porzucenia balastu, który mnie trzyma w miejscu, ale właśnie do nowego życia, nie? Czy jest we mnie ta świadomość, że to ma się dokonywać w posłuszeństwie i w bliskości Jezusa?
To, co powiedziałeś przed chwilą, o czym powiedziałem, że wyjąłeś mi z ust, to jest dla mnie też bardzo nośny obraz, nie? Tego, że Jezus bierze jakby na siebie los tego człowieka, nie? Że następuje ta zamiana ról. I to jest dla mnie, to jest coś, co mną bardzo wstrząsnęło jakiś czas temu, kiedy medytowałem nad tym słowem, dlatego że zauważcie Państwo, że ta pomoc człowiekowi, którą Jezus wyświadczył, ta interwencja w jego życie, to cudowne skądinąd uzdrowienie, ta zmiana stanu życia tego człowieka, to przywrócenie go społeczności, przywrócenie go życiu, to jest coś, co kosztuje. To jest coś, co wymaga od Jezusa, nie? To jest coś, co się nie dokonuje bezboleśnie, bez jakichś tam konsekwencji dla Niego samego. Ten obraz Jezusa, który bierze na siebie los tego człowieka i już nie może wejść spokojnie do miasta, to owszem, skądinąd z innych przyczyn, no nie dlatego, że mu nie wolno, bo jest trędowaty, no bo nie, bo to nie ta liga, nie ten powód. Natomiast sam fakt tego, że Jezus rzeczywiście jakby podziela trochę los tego człowieka, dowodzi nam tego i to jest, myślę, ogromnie, ogromnie, ogromnie cenna i potrzebna lekcja płynąca z tej Ewangelii, że kiedy umieszczamy człowieka w centrum, nie, tak jak Jezus, oczywiście Państwo rozumieją to dokładnie, kontekstualnie, w centrum naszego życia zawsze jest Bóg, ale z Bogiem jest człowiek, zawsze. Więc kiedy umieszczamy tego człowieka jakby w centrum, kiedy widzimy go rzeczywiście, kiedy widzimy jego potrzeby i kiedy chcemy tym potrzebom zaradzić, to się nigdy nie dokona jakby zupełnie bez naszych kosztów, bezkosztowo. To się nie dokona bez poniesienia jakiejkolwiek ofiary. I do tego Jezus wychowuje swój Kościół, do tego Jezus wychowuje swoją wspólnotę. Nie, że to nasze współzbawianie świata, do którego On nas zaprasza, co potem święty Paweł określi tym mianem takiego uczestniczenia czy dopełniania braków udręk Chrystusa, nie? Czyli my jako Jego członki, On jest głową Kościoła, my jako Jego członki uczestniczymy w tajemnicy Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Katechizm Kościoła nam powie, że wszystkie misteria Chrystusa są dla nas. Jan Paweł II w Redemptor Hominis w 8 punkcie powie, że Jezus wcielając się zjednoczył się niejako z każdym człowiekiem w jakimś sensie. A więc tak naprawdę my uczestniczymy w Jego losie, tak jak On uczestniczy w naszym. My jesteśmy jakby zaproszeni do tego, żeby w tych naszych działaniach naśladować Jezusa, a to się wiąże z kosztem. To się wiąże z tym, że rzeczywiście ponosimy jakąś ofiarę. To się wiąże z tym, że my rzeczywiście wkładamy jakiś trud i wysiłek i zmieniając obiektywnie rzeczywistość tego świata, my musimy w jakimś sensie za to zapłacić. Ja tu stawiam taki cudzysłów palcami, ojciec
potwierdzam, tak,
Maciej widzi. My musimy w jakiś sposób za to zapłacić samymi sobą. Nie? Jezus płaci, że tak powiem, swoim losem, swoim cierpieniem, swoimi obciążeniami jakimiś. My wchodzimy w tę Jego misję dokładnie w taki sam sposób. Nie? To nie jest tak, że my będziemy, bo to też chyba niebezpieczeństwo dla naszej modlitwy, o czym sobie mówiliśmy przy tej teściowej Szymona już, że my Panu Bogu będziemy wskazywać palcami. Idziemy na modlitwę i mówimy, o, tu jeszcze trzeba zadziałać, tam jeszcze jest tak i tu mam jeszcze taki pomysł, żebyś to zmienił i tamto. A Jezus owszem posłucha, uśmiechnie się i powie, to teraz przyjacielu, zróbmy to razem. A zrobienie tego razem polega na tym, że ja w to wchodzę i cierpię razem z Jezusem. Bo zmiana obiektywna tego stanu rzeczy, który jest w tym świecie, wyrywanie tego świata demonowi w naszym przypadku, podobnie jak w przypadku Jezusa, musi się dokonać kosztem. Jezus ponosi śmierć po to, żeby przywrócić tej rzeczywistości ludzkiej, temu światu właściwe proporcje, żeby jakby przypomnieć, uzmysłowić i zmienić realnie stan tego świata. My w dokładnie podobny sposób naśladujemy go i ponosimy ofiarę, służąc człowiekowi.
Jeżeli mogę się odnieść, czy ojciec chce kontynuować?
Ale nie, bardzo proszę, zakończyłem tam myśl, karteczki się rozkładają, ale tu myśl już dobiegła końca.
No w ogóle tutaj chcę ojcu pogratulować, bo ojciec dotknął kolejnego według mnie ważnego i wielkiego nieobecnego, jeśli chodzi o nasze życie, takie też kościelne, nie? Mianowicie element ofiary.
Tak.
W wielu miejscach i na wiele różnych sposobów wraca do nas ta przestroga, zwłaszcza jeśli chodzi o tak zwane innowacje liturgiczne, że one zacierają ofiarniczy charakter mszy świętej. I to słowo ofiarniczy dla wielu jest trochę tak, jak no nie właśnie, nie chcę powiedzieć, że trendowaty, nie? Ale sprawia, że nie do końca chce im się słuchać dalej. Ale właśnie, no, gdzie mamy się uczyć tego, ile kosztuje przemiana świata, jeśli nie u źródła, którym jest Eucharystia, nie? I przypominanie o tym, że msza święta jest ofiarą, nie? Ofiarą, którą przyjmuje Ojciec, ofiarą Syna, nie? Którą my w mocy Ducha Świętego przeżywamy, w niej uczestniczymy.
A nie tylko ucztą? Że my tak się spotykamy i nie. Radośnie nie. Przy dźwiękach gitar
i to właśnie
klaunich nosów,
tak.
I jeżdżących proboszczów na rowerze.
Na hulajnogach elektrycznych.
To no nie
więc
to?
Dlatego
nie.
Ja mówię, troszkę żeśmy poszli w krotochwilę znowu, ale no, to je, no, też mniej więcej.
To raczej taka ironia, która pokazuje ironia. Niestety skrajności.
Ale są skrajności, bolesne. Ale też niestety poza tymi skrajnościami jest wiele takich bezobjawowych wspólnot, gdzie na przykład no, świadomość tego, że uczestniczymy w ofierze krzyżowej Jezusa Chrystusa w czasie mszy świętej na sposób bezkrwawy jest żywe i obecne wydarzenie Golgoty, na naszych oczach się dokonuje, nie? Że jak kiedy się o tym mówi, czy się rekolekcji wielkopostnych na przykład, bo zauważam i to z radością, że często ten motyw wraca, na szczęście. Powraca i do przepowiadania, i do piśmiennictwa, i do różnego rodzaju publikacji, że uświadamia się ludziom, że opór niektórych duszpasterzy przed wprowadzeniem na przykład tak zwanych mszy świętych dla dzieci, nie wynika z tego, że są zramolanymi dziadkami, którzy chcą mieć święty spokój i ciszę w prezbiterium, tylko że jest to pewna pedagogia, która ma przypomnieć i uświadomić przede wszystkim rodzicom, bo dzieci będą się od nich uczyć przeżywania mszy świętej, w czym tak naprawdę uczestniczymy, nie? Że to jest najpiękniejsze, najpotężniejsze narzędzie przemiany świata, w którego sercu spoczywa ofiara, którą ponosi Jezus, nie? Ofiara z samego siebie. Nikt mu tego nie zabiera, on sam daje, nie? Dlatego możemy mówić o ofierze, a nie o rabunku na przykład. Ale to jest coś, co według mnie powinno nam nieustająco powracać. Zwłaszcza w tym, że Eucharystia jest też jakąś szkołą życia, nie? Że kiedy wracam do, tak jak tu powiedziałeś, kiedy wracam do swoich obowiązków, kiedy staję wobec obiektywnie trudnych sytuacji, czy w małżeństwie, czy w życiu rodzinnym, czy zawodowym, czy w ogóle w jakimkolwiek wymiarze mojego życia, nie? Że jeżeli wydaje mi się, że będę mogła, czy mógł dokonać skutecznej zmiany na lepsze, rozumianej w kategoriach ewangelicznych, bez ofiary, to jestem trochę jak Zacheusz, który chowa się w sykomorze, żeby być blisko Jezusa, ale jednocześnie nie angażować swoją osobą, nie? W sensie, żeby się schować przed spojrzeniem tłumu, może przed spojrzeniem samego Jezusa, nie? Że jest takie pragnienie uczestniczenia, ale takiego uczestniczenia bezobjawowego, nie? Że jestem, ale mnie nie ma. Nie? Trochę jak... No. I coś takiego bywa postawą, którą przyjmuje wiele osób, nie? Związanych nominalnie z Kościołem, ale tak naprawdę nieobecnych, nie? No bo brakuje w nich raz, że świadomości, a dwa, że właśnie jest ta wygodna postawa, że jestem na tyle blisko, żeby nikt nie powiedział, że jestem daleko, nie? Fizycznie. To jest to, co się kiedyś ubierało w to kryterium chodzenia na mszę, czy chodzenia do Kościoła, nie? Pójść, odstać swoje w bezpiecznym dystansie za filarkiem w moim miejscu ulubionym, bez żadnego zewnętrznego i wewnętrznego zaangażowania. No mam odhaczone, mam załatwione, nie muszę się niczym przejmować. Nie? Tymczasem właśnie muszę się przejmować, no bo nie robię tego, do czego jestem powołany i wezwany też na mocy, że tak powiem, udziału w Eucharystii. Nie? Mhm.
Zauważcie jeszcze Państwo, że ta Ewangelia nasza się kończy tym słowem, że Jezus nie może już wejść do miasta jawnie, ale przebywa w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzą się do Niego. Co to oznacza? Oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że ludzie potrafią znaleźć drogę do Jezusa i zawsze będą potrafili, i zawsze potrafili, i potrafią. Innymi słowy, ci, którzy mają problemy, ci, którzy mają trudności, ci, którzy rzeczywiście potrzebują boskiej interwencji, znajdują drogę, nawet na pustkowiu, do tego, żeby do Jezusa trafić. Natomiast w kontekście tej Ewangelii powiedzieć możemy jedno, że wziąć łaskę od Jezusa to potrafi każdy. Natomiast zachować się tak, jak tego oczekuje Jezus, to co powiedział Maciej przed chwilą, pójść w życie posłanym przez Jezusa i zrobić to, czego On oczekuje, to już jednak nie wszyscy. Nie? Czyli ten procent tych, którzy chcą uzyskać coś od Jezusa, jest bardzo wysoki, natomiast ten procent tych, którzy odchodzą od Jezusa i robią to, czego Jezus od nich oczekuje, jest już znacznie niższy. I to też jest symptomatyczne i to też powinno nam trochę otwierać oczy na nasze osobiste sytuacje. Nie? Bo rzeczywiście, jeżeli mamy swoje sprawy, jeżeli rzeczywiście chcemy tej interwencji Bożej, jeżeli o nią prosimy, jeżeli ją otrzymujemy co więcej w naszym życiu i to w taki sposób, że potrafimy ją zauważyć, bo jesteśmy, ja myślę, że tak ja, jak i Maciej, jesteśmy głęboko przekonani o tym, że Bóg interweniuje zawsze. On nas słyszy i On działa w naszym życiu, nie zawsze tak, jak my to sobie wymyśliliśmy, o czym już wielokrotnie mówiliśmy, nie zawsze w taki sposób, jaki my Mu proponujemy, ale działa zawsze, więc jeżeli jakby umiemy dostrzec to Jego działanie i ono nas w jakiś sposób porusza, zachwyca, fascynuje i rodzi naszą wdzięczność, to naprawdę w tym kontekście trzeba by sobie postawić pytanie, czego ty ode mnie chcesz w tym kluczu, nie? Czy rzeczywiście chcesz być może tego, żebym zaświadczył o tym, co się dokonało, a być może chcesz tego, żebym zmilczał to, co się dokonało, być może chcesz tego, żebym, nie wiem, wewnątrz siebie tę łaskę rozwinął najpierw, żeby ona w jakiś sposób szczególny dotarła do mojej świadomości, żeby ona stała się źródłem kolejności, kolejnych łask w moim życiu, żeby stała się źródłem przemiany, nawrócenia, jakiegoś doświadczenia nowego, które dopiero później stanie się trampoliną też dla mnie, żeby innych pozyskać dla ciebie. No, w takim kontekście, nie? Kiedy jakby doświadczamy tego działania Boga w naszym życiu, w naturalny sposób powinno w nas działać chyba takie pragnienie zapytać Boga, co teraz, co dalej, co z tym, nie? Czy to jest tylko rzeczywiście takie punktowe, że otarłeś się o mnie albo twój wysłaniec, anioł, skrzydłem mnie musnął i zmieniło się coś we mnie, w moim życiu, czy też, a tak chyba jest częściej, ta łaska staje się punktem wyjścia do czegoś nowego. To jest dopełnienie, zwieńczenie pewnego etapu i rozpoczęcie jakiegoś nowego, że jest to jakiś przełom. W życiu tego trendowatego stało się to niewątpliwie przełomem, ale trochę na jego zasadach, trochę według jego pomysłu osobistego, który nie bardzo liczył się z tym, czego oczekiwał od niego Jezus i co w sposób bardzo jasny mu wyklarował, wyartykułował. Myślę, że dla naszego nawracania się, naszego budowania relacji z Jezusem trzeba jeszcze, że tak powiem, się odwołać do tego punktu, do tego post, nie? Czyli po uzdrowieniu, do tego momentu, w którym Jezus z całą pewnością ma dla nas jakieś plany, jakieś zadanie, jakąś myśl związaną z tym, co się właśnie dokonało. O to warto spytać.
No bardzo fajnie tu wychodzi, już podsumowując, ta postawa, o której mówisz. Ja w czasie moich wakacyjnych wizyt w Szkocji, w parafii świętego Józefa, miałem kilkakrotnie okazję być na takich śniadaniach czy kawach, w czasie których zbierano po prostu środki na leczenie różnych ciężkich chorób, takich jak rak, cukrzyca, schorzenia różnego rodzaju, które tam no, są trudne do wyleczenia, czy cały czas walczymy o to, żeby były jakoś uleczalne, ale do czego zmierzam? Bardzo często na tych śniadaniach były osoby, które no, doznały uzdrowienia, w tym sensie, że wyszły z tej choroby, albo inaczej była ona w takim stadium, że umożliwiała im jakieś funkcjonowanie, nie? I oni byli jak gdyby najskuteczniejszymi ambasadorami tej akcji, nie? U nich było to post. Otarli się o szansę na nowe życie, w sensie nie nadprzyrodzonym, tylko fizycznym, nie? Ale dla człowieka, który jest jednością, jest to zapewne także doświadczenie jakiegoś ducha, no rodzi się w nich jakieś postanowienie woli, bo nie wiąże się to z zarabianiem pieniędzy, czy z jakąś popularnością, ale jest pewną służbą względem wspólnoty, że jadę na przykład na 3-4 wtorki w miesiącu do różnych miejscowości i mówię ludziom o tym na przykład, że ważne jest, żeby w pewnym czasie czy okresie życia przechodzić badania, że istotne jest, żeby zobaczyć na to, czy nie wiem, czy przestrzegam zaleceń, czy biorę lekarstwa, czy stosuję dietę. Prozaiczne sprawy. Takie powiedzieliśmy maleństwa życiowe, nie? Ale zawsze jak wstawał ktoś i mówił, cześć, nazywam się Matt, nie? I jeszcze rok temu nie sądziłem, że będę tutaj z wami stał, nie? Bo było strasznie źle i niedobrze, nie? I coś takiego działa na ludzi bardzo mobilizująco, nie? I analogicznie przenosząc na naszą przestrzeń tutaj też ewangelizacji i wiary, tak jak mówisz, jeśli braknie tego post, jeśli będziemy jak ów trendowaty, czyli z jednej strony będziemy wzrastać w tej świadomości, kim jest Jezus, ale z drugiej strony braknie nam tego, żeby po tym uczuciu lekkości, które się wiąże, czy to z sakramentem pokuty, czy z doznaną łaską, żeby mieć siłę i odwagę pójść za tym, co Jezus mi wskazuje, czy zapytać wręcz, co dalej, tak jak mówisz, no to niestety to będzie połowicznie skuteczne, bo będzie to znak, który nie do końca objawia rzeczywistość za nim stojącą, nie? Także
podsumujmy już. Także tak. To, także tyle. Tak, no właśnie.
Tak. Prośmy o jak najwięcej czytelnych znaków. To jest takie przesłanie na dzisiaj, żebyśmy potrafili być dla bliźniego znakiem, który rzeczywiście poprowadzi w dobrą stronę,
tak,
a nie zmyli.
Prośmy o umiejętność odczytywania tychże, bo może z czytelnością wcale nie jest tak źle, tylko z naszą umiejętnością odczytywania jest gorzej. Tak czy owak, drodzy Państwo, to była nasza ostatnia audycja przed Wielkim Postem. I następna już będzie Wielkopost. Znaczy, wyobrażacie sobie to, jak ten czas nieprawdopodobnie
pędzi.
Drodzy Państwo, dziękujemy Wam, że jesteście z nami. Dziękujemy za tę kolejną odsłonę naszych rozważań z Wami w Waszej obecności, w Waszych domach. Że mogliśmy to słowo komentować i jakoś tam mieć świadomość, że ktoś z tego korzysta. To dla nas ważne i cenne. Zapraszamy Was do tych kontaktów, do odsłuchiwania nas też w innych miejscach, w których te nasze audycje są dostępne. Ja dzisiaj w odróżnieniu od audycji poprzedniej przypomnę ten numer telefonu,
który
można wykorzystywać do tych short messages, do tych krótkich wiadomości tekstowych. To jest numer 785-777-100. Tam można pisać ewentualnie. Staramy się jakoś odpisywać na te wiadomości, które przychodzą. 785-777-100. Ojciec Maciej zawiaduje nośnikami internetowymi, które przypomina jak zawsze.
To jest grupa na portalu Facebook pod tytułem Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony, myślnik, audycja. Tam trzeba kliknąć taki przycisk, poproś o dołączenie do grupy i po akceptacji ze strony administratora, czyli mnie, można się cieszyć członkostwem.
O, jak jeszcze pięknie.
Zapraszamy.
Naprawdę.
Zapraszamy
i to zupełnie
jeszcze
za darmo.
Zapraszamy także do korzystania z naszych nagrań, w sensie z naszych audycji na serwisach tak zwanych streamingowych, czyli takich jak Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts. Taka platforma też jest. Tam można znaleźć poszczególne odcinki i w dowolnym czasie sobie zrobić niedzielę w środku tygodnia.
I w dowolnym miejscu.
I w dowolnym miejscu, tak.
Na ten czas przed wami i przed nami. Niech was błogosławi Wszechmogący i dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
A żegnają się z państwem
ojciec Michał Nowak-Franciszkanin
i ojciec Maciej Baron-Werbista.
Pokój i dobro.
Amen.